Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda powołał w środę prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera. Będzie on jedynym wiceszefem rządu.
Dotychczasowi wicepremierzy odebrali odwołania z tej funkcji. Pozostaną jednak w rządzie na stanowiskach ministerialnych. Więcej w relacji Anny Wusek.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu gratulował prezesowi PiSu Jarosławowi Kaczyńskiemu nominacji na stanowisko wicepremiera. Przypomniał, że poprzednio, gdy pełnił on tę funkcję w rządzie, między innymi był głównym autorem ustawy o obronie ojczyzny. To fundamentalny akt dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, podkreślił prezydent. Andrzej Duda wskazał też, że przed Polską stoją kolejne wyzwania związane z obronnością. W tym kontekście ocenił decyzję o zmianach w składzie Rady Ministrów.
W istocie więc wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Stąd ta decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej, absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to. Panie premierze, życzę powodzenia w realizacji tej misji.
Politycy PiSu mówią, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to ważne wzmocnienie polityczne przed wyborami. Celem ma być koordynacja pracy Rady Ministrów. Z funkcji zastępców szefa rządu odwołani zostali Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Jacek Sasin. Jednocześnie prezydent Andrzej Duda powołał ich odpowiednio na ministrów obrony, kultury i aktywów państwowych. Wicepremierem nie będzie też Henryk Kowalczyk, który pozostanie jedynie ministrem bez teki.
Ustawa o zniesieniu opłat za przejazdy autostradami publicznymi trafi do podpisu prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Senat opowiedział się w środę za przepisami.
Ustawa przewiduje, że opłaty nie będą pobierane za przejazd samochodami osobowymi na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica.
Regulacja zakazuje też wyprzedzania się samochodów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział podczas debaty na sali plenarnej Senatu, że zmiana ta poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch.
Chcemy, żeby Polacy korzystali z bezpiecznej infrastruktury drogowej. Autostrady takie są. Dzięki swoim parametrom, dzięki temu, że budowane są węzły bezkolizyjne, dzięki temu, że z nich nie mogą korzystać ani piesi, ani rowerzyści, dzięki temu, że są odgrodzone od chociażby zwierząt, które też sprawiają problemy na drogach lokalnych, szczególnie na tych drogach leśnych. Autostrady i drogi ekspresowe są najbezpieczniejsze.
Prezydent Andrzej Duda może podpisać ustawę, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Na podjęcie decyzji prezydent Polski będzie miał 21 dni. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca.
Za nami pierwszy dzień Kongresu 590 w Warszawie. Wydarzenie specjalnym nagraniem wideo otworzył prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że wolność jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania we wszystkich sferach ludzkiej aktywności.
Tegoroczne debaty toczą się w czterech obszarach tematycznych: polityka, energia i ekologia, bezpieczeństwo i obronność oraz gospodarka. Obradują przedstawiciele polskiego biznesu, nauki, polityki oraz goście z zagranicy.
List do uczestników skierował prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Odczytał go poseł Marek Suski. Lider Zjednoczonej Prawicy napisał, że celem jest dołączenie Polski do grupy bogatych i silnych państw europejskich. Zastrzegł, że z owoców tego awansu musi korzystać jak najwięcej obywateli, by stale wzrastał poziom życia Polaków.
Jarosław Kaczyński wskazał, że do budowania silnej gospodarki Rzeczpospolitej potrzebne jest spełnienie odpowiednich warunków. Zaliczył do nich między innymi wolność.
Z wolności, co wiemy z historii, filozofii i literatury, można źle korzystać. Niemniej bez niej nie jest sposób sobie wyobrazić rzeczywistej samorealizacji jednostek i faktycznego rozwoju społeczeństwa. A zatem, jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, musimy robić wszystko, by tam, gdzie można, poszerzać, a tam, gdzie trzeba, chronić naszą suwerenność gospodarczą oraz prawo wyboru najkorzystniejszej dla naszej ojczyzny drogi rozwoju.
Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju ponad 7180 zł, podał Główny Urząd Statystyczny.
To wzrost o 12,2% licząc rok do roku. Z kolei w porównaniu do poprzedniego miesiąca przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4%.
Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że dynamika wzrostu pensji jest zróżnicowana między branżami.
Najszybszy wzrost obserwujemy w górnictwie, a także transporcie oraz kulturze. Z kolei pensje rosną wolniej w takich branżach jak budownictwo, gdzie cały czas są widoczne efekty wysokich stóp procentowych. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe od inflacji już 13 miesiąc z rzędu. Oznacza to spadek zdolności nabywczej wynagrodzeń. Spadek zdolności nabywczej pensji w zeszłym roku został jednak zrekompensowany przez m.in. transfery osłonowe związane z wysokimi cenami energii.
Główny Urząd Statystyczny przekazał też, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rok do roku wzrosło o 0,4%, a miesiąc do miesiąca spadło o 0,1%.
Dane dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób.
Górnicza Solidarność apeluje o pilne spotkanie ze stroną rządową. Chodzi o rosnące zapasy węgla w kopalniach.
Związkowcy alarmują, że krajowe spółki energetyczne nie odbierają zakontraktowanego surowca. Strona społeczna wystosowała w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego.
Solidarność przypomina, że przed minioną zimą decyzją szefa rządu do Polski sprowadzono duże ilości węgla z zagranicy, aby Polakom nie zabrakło surowca. Teraz na składach ma zalegać miał energetyczny.
Przewodniczący Górniczej Solidarności Bogusław Hutek wskazuje, że związkowcy chcą przedstawić stronie rządowej propozycje rozwiązania problemu.
Obawiamy się, że ta sytuacja się pogłębi, żeby nie doszło do sytuacji, jaka miała miejsce w 2020 roku, że 6 milionów zalegało na zwałach. Podjęliśmy już decyzję o napisaniu pisma i pilnym spotkaniu z panem premierem, żeby zaproponować, przedyskutować pewne rozwiązania. Kiedyś robiono interwencyjny skup, tak, u rolników jest skup zboża, więc myślę, że ten węgiel powinien zapłacić czy sprzedać za granicę firmy, a dopłacić im powinien pan premier. Natomiast ten węgiel albo powinien przeleżeć, albo powinien zostać sprzedany za granicę, żeby po prostu odblokować składy do odbioru węgla z polskich kopalń. Jeżeli tak się nie stanie, no to my nie będziemy czekać, po prostu wyjdziemy na ulicę i będziemy bronić swoich miejsc pracy.
W liście związkowcy domagają się, aby spotkanie odbyło się w obecności m.in. szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina i minister klimatu Anny Moskwy. W razie odmowy Górnicza Solidarność zapowiada, że może dojść do protestów.
Unijni ambasadorowie dali w środę zielone światło dla 11 pakietu sankcji wobec Rosji w związku z napaścią na Ukrainę.
To najdłużej negocjowany pakiet restrykcji wobec Rosji. Został on zaakceptowany po prawie 2 miesiącach rozmów.
Ambasador Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś powiedział, że jest to pakiet uszczelniający system sankcyjny.
Na listę wpisano około 70 osób odpowiedzialnych m.in. za nielegalne deportacje dzieci i ponad 30 podmiotów, które omijają sankcje i wspierają Rosję. Unijni ambasadorowie przychylili się też do części propozycji zgłoszonych przez Polskę.
Są tam polskie postulaty dotyczące m.in. pełnego sankcjonowania północnej drużby. Są tam polskie postulaty dotyczące rozszerzenia, uszczelnienia transportu lądowego poprzez zakaz wjazdu dla rosyjskich przyczep do ciężarówek. Są tam elementy, które faktycznie otworzą możliwość stosowania tak zwanych sankcji wtórnych na te podmioty, które systemowo uczestniczą czy wspierają omijanie systemu sankcyjnego.
W pakiecie nie ma jednak nowych sankcji na Białoruś. Polska domagała się też objęcia restrykcjami rosyjskiego sektora nuklearnego i importu diamentów.
Ambasador Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś powiedział, że przygotowywany jest już kolejny pakiet restrykcji.
Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęły dwa pierwsze pozwy przeciwko niemieckim koncernom współpracującym ze zbrodniczym systemem III Rzeszy.
Mowa o firmach Bayer oraz Hemschel GmbH. W obu sprawach rodziny reprezentują Pro Publico Bono, prawnicy z Fundacji Odszkodowań Wojennych Obrońcy Obrońcom.
Powodami są potomkowie ofiar II wojny światowej, którzy domagają się w sumie prawie 19 milionów złotych. Są to pozwy cywilne i dotyczą m.in. zadośćuczynienia za straty wyrządzone ich bliskim przymusową niewolniczą pracą.
Radca prawny Jerzy Pasieka liczy na to, że te sprawy wywołają efekt kuli śnieżnej i więcej osób złoży pozwy w procesach cywilnych.
Tym bardziej, że to jest 70 par lat po wojnie. Ostatnio miałem rozmowę z takim Anglikiem, który bardzo popiera ten kierunek działań w Polsce, który powiedział, że to jest ostatnia generacja, która może w ogóle podjąć takie kroki. I to jest prawda. Uważamy, że ta presja, która będzie być może, mam nadzieję, efektem tej kuli śniegowej, być może wymusi poważne podejście strony niemieckiej do kwestii odszkodowań, jakkolwiek rozumianych, czy państwo, czy państwo, firmy, osoby fizyczne.
W ocenie prawników pozwy są precedensowe. Jak wskazują w dotychczasowej praktyce, ofiary II wojny światowej lub ich spadkobiercy występowali przeciwko państwu niemieckiemu, które z kolei powoływało się na swój immunitet. W tym przypadku pozwane są niemieckie firmy.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.